komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i tak, w tym tygodniu działo się sporo, więc będziemy starać się to sobie wszystko jakoś uporządkować spokojnie. Może zacznijmy tak chronologicznie póki co. Zacznijmy od tego, czego się spodziewaliśmy, że właśnie dostaniemy po weekendzie, na początku tego tygodnia. Miało być exposé premiera Morawieckiego, miało być exposé nowego premiera Tuska, bo raczej właśnie wiedzieliśmy o tym, że wotum zaufania tutaj nie dostanie nowy rząd premiera Morawieckiego. To może zacznijmy na początku chronologicznie od tego, bo póki co na początku tygodnia jeszcze było w miarę spokojnie, później dopiero zaczęło się to od wtorku, środy zaczęło się wszystko kotłować, bardzo dużo tutaj różnych rzeczy wyskoczyło, więc panie Łukaszu, co pan sądzi na temat samego exposé właśnie premiera Morawieckiego i Tuska?
Exposé pana premiera Morawieckiego mieliśmy w poniedziałek i było to bardzo ciekawe wystąpienie z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że do głosowania na rząd, trzeci rząd, czy nawet czwarty można powiedzieć, licząc rząd Beaty Szydło, czwarty rząd PiS, namawiał premier, który był twarzą bardzo wielu konfrontacyjnych działań poprzedniej władzy i bardzo konfrontacyjnej kampanii. Ja o tym już wspominałem na antenie Polskiego Radia 10.30 Chicago, że gdyby PiS naprawdę chciał zrobić nowe otwarcie i naprawdę liczył na to, że uda mu się jednak zebrać większość do wotum zaufania, to nie wystawiałby premiera Morawieckiego do tej roli. Druga kwestia jest taka, że pan premier poszedł w tym exposé już w taki, powiedziałbym, ostentacyjny socjalizm, bardzo wprost krytykując liberalizm, o który oskarżał nową koalicję, no i wskazując na różne socjalne osiągnięcia Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy. I to był taki, wydawało się, że może i sprytny zabieg, który spalił na panewce, bo z kolei tutaj trochę wyprzedzam sprawy, jeżeli to porównać właśnie z wystąpieniem premiera Donalda Tuska, to pan premier Tusk w swoim wystąpieniu w ogóle nie był liberalny. A zwłaszcza jeżeli to zestawić z kolei z jego wystąpieniem słynnym, długim exposé trzygodzinnym z 2007 roku, to w tamtym rzeczywiście co chwila mówił o tym, że Polacy muszą mieć wolność, że Polacy sobie poradzą, że przedsiębiorczość Polaków, w tym wystąpieniu w ogóle o tym nie mówił. Czyli jeżeli pan premier Morawiecki chciał skontrastować się na zasadzie przeciwstawienia, jak to już kiedyś zresztą PiS robił, Polski solidarnej, Polsce liberalnej, no to moim zdaniem spaliło to na panewce. Trzecia sprawa była taka, że rzeczywiście w tym wystąpieniu pana premiera Morawieckiego, jak to potem mu wytknął Sławomir Mentzen z trybuny sejmowej, było bardzo dużo przeinaczeń, manipulacji, no nawet można by powiedzieć, że kłamstw, głównie dotyczących tego, co PiS zrobił, jak się zachowywał, jakie były skutki jego działań. Pan premier tam się oczywiście chwalił rzekomo gigantycznymi obniżkami podatków na przykład, albo wielką efektywnością państwa w gospodarce, co też nie jest prawdą. Pomijając z kolei te aspekty, które dla Zjednoczonej Prawicy były niewygodne. Natomiast jedną zaletę miało to wystąpienie, że było względnie krótkie. Bo trwało około godziny i pod tym względem było to chyba jedno w ogóle z najkrótszych exposé w historii III RP. No ale tutaj nie było rzeczywiście zaskoczenia i do wotum zaufania brakowało bardzo, bardzo dużo.
Tak, zresztą, przepraszam, panie redaktorze, ja też chciałbym tylko dorzucić jedną kwestię właśnie w sprawie premiera Morawieckiego. Co pan też sądzi o właśnie, na przykład, ja bym tak tutaj mógłbym powiedzieć trochę tak kąśliwie o owocowe czwartki, jeżeli chodzi o proponowanie tych wszystkich rzeczy, bo ja jak słuchałem premiera Morawieckiego, nie tylko chodzi o exposé, ale ostatnie te dni właśnie przed głosowaniem, przed tym wotum zaufania, to naprawdę nie dało się tego słuchać z racji tego, że z tych obietnic takich trochę pustych, że teraz opozycja miałaby w tym dekalogu polskich spraw, miałaby tu jeden dzień dla siebie, tutaj godziny tak, na mównicy, to po prostu takie różne, ja widziałem nawet jak śmiała się opozycja z tego wszystkiego.
No ja muszę przyznać, że kiedy oglądałem exposé pana premiera Morawieckiego, to też w tym momencie się zacząłem zupełnie spontanicznie śmiać, kiedy on zaczął mówić o tym, jak to opozycja będzie teraz doceniana, a zacząłem się śmiać dlatego, że ja również pamiętam coś takiego jak tak zwany pakiet demokratyczny. Ja o tym zresztą parę razy pisałem, to jest takie wspomnienie dosyć niewygodne dla PiS-u, kiedy PiS przed 2015 rokiem był w opozycji, to domagał się uchwalenia pakietu demokratycznego. Zresztą dwukrotnie próbował ten pakiet demokratyczny przedkładać w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i to miał być pakiet udogodnień dla opozycji. Po czym kiedy PiS objęło władzę w 2015 roku, tak, to owszem, został ten pakiet zgłoszony, ale on utkwił w Sejmie i tam skończył swój żywot w tak zwanej zamrażarce sejmowej. No więc to pokazuje, jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Także no tutaj chyba wszyscy, którzy słuchali pana premiera Morawieckiego, to słuchali go z pełną świadomością, że to jest naprawdę łabędzi śpiew i że z tego już dalej nic nie będzie. A mówiąc tu o łabędzim śpiewie, no to mam również na myśli do samego pana premiera, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, chociaż teraz jest jeszcze za wcześnie, żeby to rozstrzygać, dlatego że PiS jest w momencie jakiegoś no, przetasowania wewnętrznego, ale bardzo ciekawe jest, co się właśnie stanie z samym premierem Morawieckim, no bo on jednak stał się poniekąd symbolem porażki Prawa i Sprawiedliwości. No przecież był twarzą kampanii, która się skończyła de facto przegraną, no i był twarzą tej nieudanej próby utworzenia rządu. No ale to, jak powiedziałem, pokaże dopiero przyszłość.
Tak, to przejdźmy w takim razie może już do samego exposé Donalda Tuska. Ja muszę przyznać, że zacząłem oglądać exposé, ale tak mniej więcej przy 20 minucie, 30 chyba, no wyłączyłem, bo ja osobiście jak zacząłem słuchać o tym też o robieniu z siebie takich wielkich wybawców, to tak sobie pomyślałem, no ale panie Donaldzie, ja widząc te osoby na listach z waszych powołania i znając też historię niektórych osób, w tym pana, no trochę wątpię w to wszystko, co słyszymy z tej mównicy, że będzie tak wspaniale.
Wcale się panu nie dziwię, że wyłączył pan po takim czasie. Ja się najpierw ucieszyłem, bo Donald Tusk zapowiedział, że będzie mówił tak, znacznie krócej niż w 2007 roku. No okazało się, że mówił owszem krócej, ale tak o 30%, bo zamiast 3 godzin to mówił 2 godziny. No tylko, że te pierwsze powiedzmy 40-45 minut było właściwie całkowicie pomijalne. On tam przedstawił takie zupełnie moim zdaniem beztreściowe wywody, których jedyną funkcją było to, żeby pokazać, że teraz to już ci dobrzy przyszli do władzy, a ci źli zostali pognębieni. Tam jeden był akcent w tym fragmencie pierwszym, który no, budzi pewien niesmak, to znaczy przywołanie listu czy przesłania Piotra Szczęsnego, samobójcy z 2017 roku, który się podpalił w proteście przeciwko rządom PiS. No i po prostu takich rzeczy się nie robi, bo to jest rodzaj szantażu moralnego po pierwsze, czyli że no skoro to samobójca napisał, no to z szacunkiem, prawda, i nie dyskutujemy z tym.
Tak, zresztą było tak powiedziane zresztą w Sejmie, to chyba marszałek powiedział nawet.
Tak, to marszałek Hołownia tak wyskoczył z takim czymś, że proszę tutaj wobec majestatu śmierci. No to jest, jak mówię, szantaż moralny i skrajna demagogia, bo właśnie no z szacunkiem dla osoby, która nie żyje, natomiast to, że ona nie żyje i że się sama zabiła, nie oznacza, że napisała, że te jej spostrzeżenia są trafne. A druga sprawa, na którą mało kto zwrócił uwagę, ale ja bym zwrócił tutaj, to jest niedopuszczalność takiego zabiegu z punktu widzenia czysto psychologicznego, medycznego nawet, ponieważ specjaliści od samobójstw, od zapobiegania samobójstwom, to się nazywa, taka specjalność się nazywa suicydologia, ostrzegają przed wzbudzeniem w potencjalnych samobójcach tak zwanego syndromu Wertera. Czyli jeżeli się przytacza przesłanie samobójcy w tonie aprobującym, a no przecież to zrobił Donald Tusk, to można spowodować, że ludzie, którzy wahają się, czy mają takie samobójcze skłonności, mogą się poczuć zmotywowani do samobójstwa. Więc z tego punktu widzenia było to po prostu skrajnie nieodpowiedzialne.
Nie powinno się tak robić.
Powinno się tak robić. Natomiast co do reszty, no to tak. Jeden z najczęściej pojawiających się komentarzy dotyczących wystąpienia pana premiera Tuska był taki, że ono było bardzo niekonkretne. I rzeczywiście Donald Tusk odsyłał w sprawie wszystkich konkretów do listy 100 konkretów na pierwszych 100 dni. I ja rozumiem, że w exposé premier nie powinien z detalami wymieniać każdej sprawy, ale jednak w takich sprawach zupełnie zasadniczych powinien wskazać zdecydowany kierunek. I tego naprawdę mi zabrakło. Po pierwsze, weźmy choćby sprawę polityki wobec Ukrainy. No, usłyszeliśmy takie deklaracje, które brzmiały, jakby je wygłaszał pan premier Morawiecki i to ponad rok temu, które jakby w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że sytuacja się mocno zmieniła i sytuacja tam na wojnie i sytuacja samej Ukrainy międzynarodowa i kwestia naszych sprzecznych interesów, to się wszystko mocno zmieniło i zaczęło być dostrzegane też przez mainstream. No, a wychodzi pan premier Morawiecki i mówi, że my tu będziemy wspierać Ukrainę w zasadzie bezwarunkowo, a potem jeszcze mówi, że będziemy bronić własnych interesów wobec Ukrainy, czyli będziemy zjemy ciastko i będziemy je mieli. W sprawach takich jak Centralny Port Komunikacyjny też nie było jasnej deklaracji, a moim zdaniem ona absolutnie powinna być, bo rozumiem to, że nowy rząd chce zrobić audyt tego projektu i nie tylko to rozumiem, ale to popieram. Uważam, że taki audyt powinien być i ewentualnie powinny być w tym projekcie wprowadzone zmiany, powinien on być może zostać przeskalowany, no różne wnioski mogą z takiego audytu wyniknąć, ale sama główna kierunkowa decyzja powinna być w exposé ogłoszona. Robimy albo nie robimy. Nowy rząd ma pełne prawo do podjęcia takiej decyzji, niezależnie od tego, co ja bym o tym uważał, czy ktokolwiek. Ale chodzi o to, że pan premier powinien ją ogłosić. A on tego nie zrobił, tylko powiedział, że my dopiero decyzję podejmiemy i ona będzie transparentna. No, to jest słabe jak na exposé. Tam był też taki akcent, jeżeli chodzi o małe elektrownie jądrowe, który również sygnalizował jakieś obiekcje związane z takimi no informacjami ABW, które się pojawiły niedługo przed tym exposé, no ale też powinna być tam deklaracja. Robimy, nie robimy, niezależnie od tych informacji. Tego też nie było. I w bardzo wielu takich sprawach naprawdę strategicznych, gdzie powinna się pojawić jakaś informacja, jej nie było. No też nie było nic kompletnie, na przykład na temat, o którym ja ciągle przypominam, na temat tego, jak Polska się ustosunkuje do polityk klimatycznych Unii Europejskiej. Nie było nic, nie było powtórzenia deklaracji pana premiera Tuska dotyczącej tego, jak Polska się ustosunkuje wobec kursu na federalizację Unii Europejskiej. No to jest przecież zagadnienie, które już w tej chwili przed nami się pojawia, to znaczy pojawia się przed polskim rządem i przed Polską, bo ta sprawa dokładnie w tym momencie już jest rozpatrywana w organach Unii Europejskiej, więc tutaj nie ma na co czekać. Tego też nie było. Więc bardzo wielu rzeczy, gdzie premier powinien absolutnie się zdeklarować, w tych sprawach nie było ani słowa. I to zostało, te luki zostały dostrzeżone przez bardzo wielu komentatorów. Zatem podsumowując, to było wystąpienie bardzo ogólne, nawet powiedziałbym ogólnikowe i nawet ono było, dodałbym, retorycznie niesprawne. Miałem takie wrażenie, że ono było pisane w pośpiechu, na kolanie. No, Donald Tusk jest generalnie dosyć dobrym mówcą, więc ja byłem też zaskoczony tą niesprawnością retoryczną, że on tam gubił wątki, jak gdyby się po nich prześlizgiwał, do czegoś wracał, był niekonsekwentny, czasem jakieś robił dziwne dygresje, które w ogóle rozmywały tok tej wypowiedzi. Dziwne to było wystąpienie. Moim zdaniem ono nawet, tak już pomijając poglądy, jakie się ma, ono było z punktu widzenia czystej technologii politycznej, ono było niespecjalnie udane.
My mamy jeszcze kilka tematów. Ja myślę, że tak, KPO możemy sobie zostawić jeszcze na później, bo teraz chciałbym połączyć też te wątki. Ja chciałbym też powiedzieć odnośnie samego exposé, kończąc temat exposé Donalda Tuska, tym, że mi osobiście, panie redaktorze, i nie tylko mi widziałem w internecie, bardzo spodobało się wystąpienie Krzysztofa Bosaka na właśnie mównicy sejmowej, kiedy komentował, około 10-12 minut miała ta wypowiedź, kiedy komentował wypowiedź i exposé samego Donalda Tuska, bardzo trafnie według mnie to wszystko zabrzmiało, co powiedział Krzysztof Bosak. Widział pan na pewno.
Ta wypowiedź Krzysztofa Bosaka była dosyć powszechnie chwalona. No niestety później została, właśnie, że tak powiem, zgaszona gaśnicą przez pana posła Brauna. Wielka szkoda, bo to było chyba najlepsze z tych podsumowań, które się pojawiło po wystąpieniu pana premiera.
No właśnie, i też dużo osób tak myśli o tym i teraz połączyliśmy poniekąd dwa wątki, że Konfederacja wiemy, że jest dość małym ugrupowaniem, jeżeli chodzi o całą Zjednoczoną Prawicę, czy tutaj opozycję, więc każdy taki mały plusik do ogródka, jeżeli wypowiedzi są świetne i mogą gdzieś pójść tak viralowo, to dla nich bardzo dobra rzecz, żeby rosnąć w dalszym ciągu, rok po roku i do kolejnych wyborów, teraz przecież w przyszłym roku też będą wybory do Parlamentu Europejskiego, więc wszystko tak jak pan powiedział, no było świetnie, dla Konfederacji byłoby niby dobrze po tym wystąpieniu Krzysztofa Bozaka, dla samego Krzysztofa Bozaka, który jest wicemarszałkiem i też sam swoją pozycję w polityce troszkę ugruntowuje, ale później to, co się działo, tak, no właśnie, musimy o tym powiedzieć, panie Łukaszu, co Grzegorz Braun zrobił, bo teraz no wszyscy, no cały świat chyba o tym mówi, bo wszędzie na nagłówkach ja widziałem. No dla mnie nie przystoi. Ja jak tak tylko robiąc wstęp, to ja mógłbym powiedzieć, jeszcze wczoraj widziałem wywiad taki króciutki Grzegorza Brauna, jak dopowiada po tej sytuacji już, co się wydarzyło, i nadal widziałem, że brnie po prostu w takie głupie tłumaczenie, że on co prawda był posłem przez ostatnie lata, ale wcześniej nie wiedział o tym, że ktoś się tam krył tajemniczo z tymi obrządkami i zapalaniem tego wszystkiego, a tutaj się przecież mówi, że od 17 lat tam było zapalane, tak, ten świecznik hanukowy, więc mi się to bardzo się nie podoba i te tłumaczenie już po fakcie Grzegorza Brauna też według mnie no nie zyskuje tutaj.
Ja bym zaczął od tego, że ten świecznik hanukowy i w ogóle zapraszanie przedstawicieli innych wyznań do Sejmu to zapoczątkował pan marszałek Marek Jurek. I tutaj Marek Jurek w czasie polemik po tym wydarzeniu bardzo słusznie napisał, ja się pod tym podpisuję wręcz obiema rękami, że jest miejsce na uroczystości, takie okazjonalne uroczystości tych wszystkich narodów, które tworzyły Rzeczpospolitą. I ja uważam, że tak. No, Żydzi mieszkali w Polsce od XI wieku. Mamy również tradycje i muzułmańskie, bo mieliśmy polskich Tatarów, którzy w pewnych momentach polskiej historii położyli ogromne zasługi dla Rzeczypospolitej. I mieliśmy grekokatolików i prawosławnych również, bo Rusinów. I to jest też część historii Rzeczpospolitej. I oczywiście katolicy, no bo Polska jest i była przede wszystkim krajem katolickim. I ja z tym kompletnie nie mam problemu. Oczywiście tutaj wychodzą przy okazji, to słusznie jest wskazywane, wychodzi hipokryzja lewicy, która nie ma nic przeciwko świecznikowi hanukowemu, ale ma przeciwko jakimś uroczystościom katolickim, gdyby się miały odbyć w Sejmie. No to jest rzecz jasna hipokryzja. Natomiast pan poseł Braun, no mam wrażenie, że i tak to interpretuję, że to nie była żadna furia czy utrata świadomości, czy jakieś wariactwo, tylko to było naprawdę na zimno pomyślane działanie, którego celem, czy może bardziej motywacją była zmiana kursu pana posła Brauna w polityce. To znaczy ja uważam, że on sobie to wymyślił w ten sposób, że on zacznie grać tak jak Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke przez całe lata nie miał żadnego realnego wpływu na polską politykę, natomiast miał taki swój kościółek, własny ogródek do uprawiania, miał swoich zwolenników i w ramach tych zwolenników, którzy stanowili w ogóle elektoratu, może nie wiem, 0,5%, może 1%, na pewno to nie była liczba umożliwiająca nawet uzyskanie subwencji, nie mówiąc już o wejściu do Sejmu, żył sobie dosyć wygodnie właśnie z tych wyznawców. I mam wrażenie, że Grzegorz Braun chce trochę podobnie działać, natomiast to uderza oczywiście przede wszystkim w projekt Konfederacji jako całości. Bo warto sobie uświadomić, przed jaką sytuacją Konfederacja teraz stanęła. Jest groźba i to ze strony lewicy, bo lewica jest częścią koalicji rządowej. Zostało powiedziane, że jeżeli Konfederacja nie wyrzuci Grzegorza Brauna, to straci stanowisko wicemarszałka. Ale z kolei, jeżeli wyrzuci posła Brauna, no to odchodzi potencjalnie, bo nie wiemy, czy tak by się na pewno stało, ale potencjalnie odchodzi 4 posłów z 18-osobowego klubu, bo Grzegorz Braun plus 3 posłów, których on wprowadził do Sejmu, i wtedy zostaje nam 14 posłów. A 14 posłów to już jest za mało, żeby tworzyć klub. Czyli wtedy i tak Konfederacja traci wicemarszałka. Więc jakby tutaj nie kombinować, no to jest utrata stanowiska wicemarszałka. Chyba oczywiście, że ta groźba nie zostanie zrealizowana. Grzegorz Braun został zawieszony w prawach członka klubu, nie został wykluczony z klubu.
Ale nie może chyba wchodzić do Sejmu, tak? Co tam za zakaz od marszałka?
To jest jeszcze inna sprawa. To znaczy dostał od swojego klubu zakaz wypowiadania się na mównicy sejmowej, natomiast pan marszałek Hołownia zabronił mu wstępu na uroczystość ponownego zapalenia tego świecznika chanukowego. I to jest z kolei też, no bo ta sytuacja ma wiele aspektów i tutaj nie broniąc z kolei postępowania posła Brauna, trzeba zauważyć, że działanie pana marszałka Hołowni, no też tutaj jest dziwaczne, bo na jakiej podstawie pan marszałek komukolwiek zabrania, jakiemukolwiek posłowi zabrania wejścia do budynku głównego Sejmu. Ja zresztą takie pytanie skierowałem do Centrum Informacyjnego Sejmu, dokładnie pytanie o to, jaka była podstawa prawna do wydania takiego zakazu oraz jaką on miał formę, bo marszałek generalnie posługuje się zarządzeniami. Czy to miało formę zarządzenia, czy to miało jakąś inną formę? No, wysłałem to pytanie wczoraj, na razie nie dostałem odpowiedzi, więc nie wiem, jaka ona ostatecznie będzie, ale to też pokazuje, że no, ta nowa większość niekoniecznie tak się bardzo liczy z jakimiś ograniczeniami prawnymi, bo moim zdaniem podstawy do tego po prostu nie ma, żeby taki zakaz wydać. Natomiast co dalej się stanie z Konfederacją i z posłem Braunem? No poseł Braun na pewno, tak jak powiedziałem, Konfederacji zaszkodzi. Moim zdaniem on jest na wylocie z tego projektu, ale nie można go wyrzucić w tej chwili, dlatego że Konfederacja wtedy straciłaby swój klub. No więc on niejako ten klub szantażuje swoim zachowaniem poniekąd. Natomiast wydaje mi się, że na dłuższą metę no ta współpraca jednak nie jest możliwa. Ja myślałem trochę inaczej po wyborach, bo pan poseł Braun w wyborach się rzeczywiście podporządkował, zachowywał ciszę, nie wygłupiał się, tak jak Janusz Korwin-Mikke to robił, z konsekwencjami dla całej Konfederacji. No ale jak widać, chyba pan poseł Braun postanowił wybrać inną drogę i właśnie tą inną drogą poszedł. Także Konfederacja będzie musiała prędzej czy później jakąś decyzję podjąć i myślę, że to raczej będzie przed wyborami, pewnie najpóźniej wyborami do Parlamentu Europejskiego, wcześniej jeszcze będą samorządowe, bo inaczej no grozi powtórzenie się takiej sytuacji i wtedy to znów pójdzie na konto Konfederacji. Ja widziałem bardzo dużo wypowiedzi osób, które twierdzą, że poseł Braun tutaj jakoś wygrał, że zwrócił wielu osobom uwagę
tak,
na tę sprawę.
Tak, że walczy o wiarę, tak katolicką też widziałem.
Naprawdę mówiąc, nie bardzo widzę jakiekolwiek praktyczne korzyści z tego postępowania, wręcz przeciwnie. Uważam, że tutaj jakieś frazesy o otwieraniu oczu no, niczego nie wyjaśniają. To nic za tym kompletnie nie idzie. I na pewno tak, i na pewno nie w ten sposób. Więc moim zdaniem to występ nie ma żadnego większego znaczenia. Natomiast też mam nadzieję, prawdę mówiąc, że to dosyć szybko zostanie zapomniane i przykryte innymi wydarzeniami, bo uważam, że również ta akcja masowego przepraszania za posła Brauna po prostu nie robi Polsce dobrze, dlatego że ona cały czas wzmacnia znaczenie tego incydentu. Również to, co dzisiaj widzieliśmy, czyli to ponowne zapalenie świecznika chanukowego z udziałem pana prezydenta, ja bym tego tak nie robił. To znaczy ja bym skończył sprawę na tym, że to był wyskok jednego posła, ten poseł został ukarany, tak. Zamykamy temat i nie robimy po prostu wokół tego więcej szumu, koniec, kropka.
No to panie Łukaszu, jeszcze w tym temacie chciałbym pana spytać o jedną sprawę, jak jesteśmy przy Konfederacji i właśnie pośle Braunie, dlatego że tutaj jest jedna sprawa odnośnie samego Korwin-Mikke. Ze Stanisławem Michalkiewiczem ostatnio na konferencji prasowej zapowiedzieli powstanie nowego ugrupowania. Czy myśli pan, że Grzegorz Braun razem ze swoimi posłami mogliby tam pójść? I co ten Korwin-Mikke znowu tutaj wyczynia? Ja nie wiem naprawdę.
No pierwsza sprawa to jest taka, czy wszyscy posłowie Korony poszliby za Grzegorzem Braunem. Ja prawdę mówiąc nie znam tak dobrze tych posłów, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Domyślam się, że w takiej sytuacji pewnie władze klubu Konfederacji, czyli Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, staraliby się namówić te osoby, żeby nie odchodziły. No przynajmniej jedna osoba, żeby pozostała, tak żeby było te 15 osób, które pozwalają zachować klub. Natomiast jeżeli chodzi o tę inicjatywę, to ja jej wróżę poparcie na jakimś zupełnie znikomym poziomie. To znaczy ta grupa zwolenników posła Brauna czy zwolenników Janusza Korwin-Mikkego, ona jest bardzo głośna, ale to jest nieduża grupa. I mimo że Sławomir Mentzen w tej kampanii popełnił moim zdaniem bardzo znaczące błędy, zresztą mówiłem o tym przecież w Polskim Radiu 1030 Chicago, rozmawialiśmy po ogłoszeniu wyników wyborów, to znaczy rozmawialiśmy 2 tygodnie temu na ten temat. Tak. I to mimo wszystko uważam, że generalnie rzecz biorąc ten kurs na takie wycentrowanie, pewne wycentrowanie Konfederacji bez utraty tożsamości, bo to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, jest trafny. Jak spojrzeć na to, jak działają partie, które zdobyły istotne poparcie, a mają charakter podobny jak Konfederacja w innych krajach, takie jak AfD w Niemczech czy jak Vox w Hiszpanii, to żadna z tych partii nie zdobyła tego poparcia istotnego, idąc w ekstremum. Owszem, one mają bardzo wyraźny charakter, można powiedzieć, antysystemowy czy kontestacyjny wobec ładu politycznego, który jest w danym kraju, czyli czy to w Hiszpanii, czy w Niemczech, ale to są też partie, jeżeli można tak powiedzieć, cywilizowane. One bardzo, na przykład AfD bardzo długo nad takim wizerunkiem pracowała i jak widać z efektami, bo niezależnie od tego, że sytuacja AfD sprzyja, no to poza tym ta praca się przełożyła przecież na poparcie, nawet w niektórych sondażach, na drugim miejscu po CDU-CSU, no co jest po prostu gigantycznym zyskiem sondażowym dla takiego ugrupowania. Więc moim zdaniem dla Konfederacji to jest jedyna droga.
No to zostawiam w takim razie już ten temat. Mamy tutaj jeszcze kilka tematów, też takich pobocznych też, ale może skupmy się jeszcze tak. Na pewno na nominacjach rządowych moglibyśmy powiedzieć kilka słów na ten temat i KPO, dlatego że sprawa z KPO też ruszyła. Dzisiaj mamy różne najnowsze informacje. To może od tego KPO może zacznijmy w takim razie, bo dzisiaj Donald Tusk, ja widzę na Twitterze 7 godzin temu, napisał, że nasze pieniądze wreszcie ruszyły na dzień dobry 22 miliardy złotych jeszcze w tym roku. Wniosek o kolejne 30 już złożony, ciąg dalszy nastąpi. No i właśnie, jak to z tym KPO, panie redaktorze, w tym momencie?
No właśnie nie wiemy tak naprawdę. To znaczy widzimy, że wypłacenie jednej transzy, bo te 22 miliardy złotych to jest jedna transza, to też miejmy tego świadomość, z KPO było uzależnione tak naprawdę od zmiany władzy, jak słusznie wskazywało wiele osób, a nie od spełnienia kamieni milowych, bo przecież na razie nic się w wymiarze sprawiedliwości nie zmieniło w Polsce de facto. Natomiast cały czas trzeba przypominać, że KPO to jest 18 transz pieniędzy podzielonych. Do każdej transzy są przyczepione inne kamienie milowe lub cele. To są tam dwie kategorie takie, cele i kamienie milowe. I ja cały czas się zastanawiam, które z tych kamieni milowych myśmy już spełnili. Nie uzyskałem, kiedyś pytałem Ministerstwo Rozwoju, już chyba to było z półtora roku temu co najmniej, za czasów rządów PiS. Wtedy nie uzyskałem odpowiedzi. Chyba powtórzę to pytanie teraz, bo chciałbym wiedzieć, jaki jest stan realizacji kamieni milowych dla poszczególnych transz. No bo przecież gdybyśmy uznali, że ten proces ma jakieś formalne reguły, a nie tylko jest takim, no, czy polega tylko na woli politycznej, no to te kamienie milowe muszą być spełnione, a tam są bardzo różne rzeczy, łącznie ze słynnymi opłatami rejestracyjnymi za samochody spalinowe i opłatą za posiadanie samochodu spalinowego. No więc chciałbym wiedzieć, co się w tych sprawach dzieje. Nikt tego nie wie tak naprawdę. O tym, czym naprawdę jest KPO i jak wygląda formalna strona tego procesu, nikt po prostu nie pamięta, bo cały czas jakby tak weszło ludziom w głowę, że to jest tylko taka kwestia czysto polityczna, a to jest nieprawda. No więc jeżeli pan premier mówi o tym, że będzie składał wniosek o kolejne 33 miliardy złotych, no to która to jest transza? no to powinniśmy wiedzieć, która to transza, jakie kamienie milowe do niej należą. Trzeba się tego dowiedzieć i trzeba rządowi przypominać, że w tej sprawie powinien być transparentny. Natomiast no, w ogóle cała instytucja KPO, czyli tego Funduszu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, jest moim zdaniem jednak mocno wątpliwa, bo tu też trzeba przypominać, że ponad 60% z tych pieniędzy jest z góry znaczonych na dwie dziedziny, które niekoniecznie akurat dla Polski są takie najważniejsze, czyli na zieloną transformację to jest jedna rzecz i na cyfryzację to jest druga rzecz. Zielona transformacja to jest największa część tych pieniędzy, bo to jest ponad 40% całości tych funduszy musi być przeznaczonych na zieloną transformację. No więc my tu nie mamy dowolności, jeżeli chodzi o to, na co te pieniądze wydajemy.
No to zakończmy nasz dzisiejszy program nominacjami rządowymi. Powiedzmy może kilka słów na temat tych nominacji. Ja tak słowem wstępu chciałbym powiedzieć, że mnie osobiście na przykład troszkę kuje taka tutaj w tej chwili narracja takiego tak jak mówią nowi ministrzy teraz na przykład, że obejmuje stanowisko, bo trzeba posprzątać po tym, po tamtym. Też takie zaczynanie, nie wiem czy pana to też troszkę tutaj może jakoś tak kuje w oczy, ale zaczynanie nowego stanowiska tutaj no, i odmówienia tego, że ktoś wszystko popsuł po prostu wcześniej i trzeba to naprawić. Tak widziałem dzisiaj właśnie wpis Zarego Tomczyka na Twitterze i tak napisał, że po panu Macierewiczu i Błaszczaku trzeba wprowadzić polskie sprawy na prostą. Ja nie wiem, co też tym ludziom daje tutaj też daje im taką rację do tego, żeby powiedzieć, że oni zrobią te sprawy bardziej polskie niż ktoś inny i lepiej niż ktoś inny, ale przecież tyle milionów Polaków zagłosowało na poprzednią partię, więc trzeba to chyba uszanować. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No tak, ale można powiedzieć, że oni w gruncie rzeczy powtarzają tylko to, co było mówione w 2015 roku. To po prostu jest lustrzane odbicie poniekąd tego, co myśmy wtedy słyszeli. I mnie się to też nie podoba. I wtedy też ostrzegałem, że wahadło się wychyli wreszcie w drugą stronę i będziemy mieli to samo, tylko z drugiej strony. No i to się niestety dokładnie dzieje. Natomiast to też pokrywa trochę no, pewnego rodzaju pustotę programową czy pustotę organizacyjną. No bo najłatwiej jest oczywiście wejść do ministerstwa i odwołać, tak jak zrobiła pani minister Nowacka, i odwołać kontrowersyjną panią kurator Barbarę Nowak. No i jest już wielki hype we wszystkich mediach.
Wszyscy piją brawa,
tak? Pani kurator Nowak wreszcie odwołana, tylko to nie jest kierowanie edukacją, że to jest zmiana personalna, a nie zmiana systemowa. Akurat jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji, to jest też plan, żeby zmienić charakter działania kuratoriów. No, ja uważam, że tego typu zmiany dokonywane całkowicie arbitralnie, bo to ma być, kuratoria mają być teraz tylko jak, no, tak to opisuje pani minister Nowacka, mają pomagać szkołom, a nie być organem nadzorującym, ale istota kuratorium, i tak to zresztą jest w ustawie Prawo oświatowe ujęte, jest taka, że kuratorium nadzoruje szkoły. No więc ja nie wiem, co ma na myśli pani minister, mówiąc, że kuratoria nie mają nadzorować, tylko mają pomagać. No to znaczy, że nie będą swojej ustawowej roli spełniały. Więc dużo jest takiej frazeologii i takich opowieści czysto retorycznych, podczas kiedy tam, gdzie naprawdę są jakieś problemy, no to tak nie do końca wiadomo. No, akurat powiedziałem tutaj o pani minister Nowackiej, bo uważam, że powierzenie jej resortu edukacji jest krokiem dosyć konfrontacyjnym ze strony Donalda Tuska. I tu może o jeszcze jednej rzeczy bym powiedział, o której nie wspomniałem, mówiąc o jego exposé, ale to się wiąże z nominacjami rządowymi. Donald Tusk mówił tam dużo w tej pierwszej ogólnikowej bardzo części exposé o tym, że trzeba zbudować jedność narodową, bo jest takie zagrożenie, sytuacja jest groźna, więc ta jedność, więc to porozumienie narodowe. Ale ani słowem nie zwrócił się nawet do wyborców PiS. Nie powiedział nic na zasadzie bądźcie spokojni, nie stanie się wam krzywda czy coś takiego. Nawet czysto retorycznie tego nie powiedział. A nominacje rządowe w dużej części wskazują na to, że postawił na ludzi, którzy przyjmą radykalny kurs, tylko że w drugą stronę, no tacy oczywiście w rządzie, w byłym rządzie też byli, tylko że no miało być inaczej, prawda? A okazuje się, że będzie właśnie kurs w drugą stronę radykalny. Pani minister Nowacka jest moim zdaniem przedstawicielką takiego kursu i to w dziedzinie bardzo kontrowersyjnej i budzącej duże emocje, bo wychowanie dzieci jest taką dziedziną. Ale inny przykład. Mamy panią wiceminister, nową wiceminister kultury, panią Joannę Scheuring-Wielgus, która ma odpowiadać za tak zwany mecenat państwowy, czyli za cały ten sektor wspierania przez państwo różnego rodzaju inicjatyw, czy to artystycznych, czy pozarządowych. No to przecież kto obserwuje życiorys, kto zna życiorys polityczny pani Scheuring-Wielgus, to wie, że to jest osoba o bardzo radykalnie lewicowych poglądach.
Tak, tendencyjnych też, tak.
Jeżeli ktoś taki będzie odpowiadał za sektor mecenatu państwowego, no to chyba nie ma wątpliwości, że będzie bardzo wyraźnie preferował organizację o określonym profilu ideowym. No, że to nie będzie wycentrowanie, tylko że to będzie ostry kurs w lewo. Więc takich sygnałów niestety jest dosyć dużo. I ja to trochę odczytuję na tej zasadzie, że Donald Tusk, nie chcąc dawać lewicy pola w tych dziedzinach, które on uważa za rzeczywiście strategiczne, takich jak, nie wiem, sprawy międzynarodowe albo gospodarka, oddał im bardzo dużo miejsca w sprawach, które on uważa za mniej istotne, takich bardziej niby symbolicznych, ale tak naprawdę jak się nad tym zastanowić, przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat, to są to też sprawy bardzo, bardzo ważne. Właśnie takie jak czy to edukacja, czy Barbara Nowacka jest z Koalicji Obywatelskiej, ale wywodzi się z lewicy, czy jak szkolnictwo wyższe, no tu już mamy ministra wprost z lewicy, czy właśnie jak choćby ten mecenat państwowy, tutaj ministrem jest Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, ale wiemy, że Bartłomiej Sienkiewicz tam poszedł po co innego i pewnie tym mecenatem państwowym w ogóle się nie będzie zajmował.
No tak, a tutaj parę razy podkreślił pan, znaczy powiedział pan minister Barbara Nowacka, a przepraszam panie redaktorze, czy nie powinien pan powiedzieć ministra?
No właśnie, widziałem, no to, tak, no bo spór...
A czemu sekretarz zostaje, tak, w takim razie?
Tak, te terminologie się dzisiaj przetacza w internecie. Widziałem, że pani minister Dziemianowicz-Bąk też ma opis, że jest tak zwaną ministrą, ale już obok jest też pani i ona już jest opisana jako sekretarz stanu, a powinno być chyba, nie wiem jak, sekretarka stanu, sekretarzyni stanu, tak. Czy jakoś tak, no bo są, różne są propozycje. No tutaj bardzo zdroworozsądkowo się wypowiedział skądinąd pan prezydent Bronisław Komorowski, pytany o tę sprawę, który powiedział, że on będzie mówił tak, jak jest napisane w Konstytucji. A Konstytucja jasno mówi, że są po prostu ministrowie, tak. A nie ministrowie i ministry. No więc no, zachowajmy zdrowy rozsądek i mówmy tak, jak zwyczaj w języku polskim nakazuje mówić, zwyczaj, uzus i słownik również, bo w słowniku słowa ministra jako żywo nie znajdziemy. Chyba, tak, że to jest wiernik lub dopełniacz od słowa minister.
No tak, ale pewnie będzie więcej takich kwiatków, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące i najbliższe lata, bo zresztą widzimy, jak te powołania wyglądają. Przecież Ministerstwo do Spraw Równości tutaj na pewno też zamiesza, jeżeli chodzi również o język i tutaj kwestie takiego sztucznej równości. My pewnie do tego wszystkiego, panie dyrektorze, jeszcze dojdziemy w ciągu najbliższych miesięcy. No, dzisiaj trochę tak sobie przedłużyliśmy, ale rzeczywiście kotłowało się w tym tygodniu dużo tematów. To myślę, że za tydzień może nieco spokojnie, może już żadnej niespodzianki takiej wielkiej nie będzie i będziemy mogli spokojnie omówić za tydzień to, jakie kroki właśnie nowa władza podejmuje i jak to wszystko wygląda. A póki co zapraszamy na pana Twittera i na YouTube'a, bo tam znajdą państwo o wiele więcej artykułów i różnych publikacji. Tak, panie dyrektorze?
Tak jest, zapraszam, a w ciągu najbliższych około 3 dni powinien się też na YouTubie pojawić mój dłuższy komentarz do bieżącej sytuacji, więc zachęcam do oglądania.
A u nas już to wszystko, życzymy miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień, panie Łukaszu.
Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.